dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Andrzej Materski, szczęść Boże. Już w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Temat dzisiejszej audycji, przypominam, podsumowanie kończącego się roku szkolnego i akademickiego 2009-2010. Są już w naszym studio goście dzisiejszej audycji, którymi są po mojej prawej stronie pani Teresa Wargocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, między innymi, bo także pani poseł jest w innych komisjach.
Witam
pani profesor Tamara Zacharuk, prorektor do spraw organizacji i rozwoju w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Witam
Dzień
serdecznie.
Dobry.
Dzień dobry. I czekamy, już właśnie pojawił się w studio pan poseł Tadeusz Sławecki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Proszę sobie usiąść, panie pośle.
Tak, jestem między gastami.
Tak jest. No i możemy powoli rozpocząć naszą dyskusję. Kończy się rok szkolny, kończy się rok akademicki. Czy jakieś specjalne, szczególne refleksje Państwu się zrodziły po tym właśnie kończącym się roku? Macie jakieś swoje przemyślenia? Czy to był kolejny rok, który się odbył? No i czekamy po wakacjach na następny rok szkolny 2010-2011. Słucham Państwa. Kto zacznie? Pani poseł.
Tak, faktycznie za tydzień koniec roku szkolnego. Ten czas bardzo szybko minął. Myślę, że i nauczycielom, i uczniom spragnionym już w tej chwili odpoczynku. Jaki ten rok 2009-2010 w polskich szkołach był? Myślę, że nie był to rok szkolny, który zaskoczył jakimiś wielkimi nowymi rozwiązaniami w obszarze oświaty. Moim pierwszym skojarzeniem, taką cechą charakterystyczną tego roku, myślę, że można powiedzieć o wdrożeniu przyjęcia do szkół dzieci sześcioletnich, bo to jest ostatnia zmiana w ustawie o systemie oświaty. Oczekiwania były rządu takie, że ten nabór będzie dosyć masowy. Można powiedzieć, że rodzice zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko wysyłaniu dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Około 5% rodziców zdecydowało się posłać swoje dzieci do szkół wcześniej. Wiemy również, że na te 5% złożyły się decyzje miesiąca września, kiedy rodzice dowiedzieli się, że w klasie pierwszej w zasadzie będzie powtarzany materiał klasy zero, więc dzieci tak jakby bezpiecznie mogą podjąć naukę, nie będą zaskakiwane zwiększonym poziomem wymagań. Myślę, że takim wydarzeniem środka roku było troszeczkę zamieszanie wokół olimpiad i konkursów przedmiotowych. Mówimy bardzo dużo o indywidualnej pracy z uczniem, o tym, że najsłabszym uczniom trzeba pomagać, wyrównać im szanse edukacyjne w związku z niektórymi deficytami, ale również trzeba pracować z uczniem zdolnym. Myślę, że temat się obronił. Dobrze, że konkursy, olimpiady przedmiotowe zostają w naszym systemie oświaty. I to jest na pewno najlepszy wyróżnik, żeby wśród tysięcy polskich uczniów promować tych najbardziej zdolnych. Myślę, że bardzo dobrą informacją tego roku było sprawozdanie przedłożone Komisji Edukacji, że w zasadzie dobrze funkcjonuje program dożywiania dzieci w szkołach. Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy jako posłowie tą informację. Jest jeden obszar w tym programie, na który trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że od lat w zasadzie problem jest diagnozowany korzystania z posiłków w szkole przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast wszędzie w gminach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach w zasadzie każde dziecko, które z jakichś powodów środowiskowych cierpi biedę, ma dostęp do posiłku w szkole.
Tak widzi polską szkołę pani poseł. A teraz troszeczkę przenieśmy się na wyżyny. Szkolnictwo wyższe. Jaki ten rok mijający był dla szkolnictwa wyższego, pani
profesor? Myślę, że ten rok był dobrym rokiem dla szkolnictwa wyższego. patrzę na to z perspektywy Akademii Podlaskiej i tu chciałabym powiedzieć, że to, co obserwujemy, to zwiększenie uwagi studentów i przywiązywanie coraz większej wagi do jakości kształcenia i to jest taki bardzo dobry sygnał, że studenci chcą, żeby te zajęcia odbywały się na bardzo wysokim poziomie, chcą, prowadzimy dodatkowe zajęcia dla nich i ta oferta wszędzie spotyka się z dużym zainteresowaniem. Powiedziałabym też, że takim przejawem nowym w tym roku, który minął, jest coraz większe zainteresowanie studentów wyjazdami zagranicznymi w ramach wymiany Erasmus Socrates. To jest taki dobry sygnał, ponieważ to jest bardzo korzystne dla studentów. Oni wyjeżdżają za granicę, mają kontakt z innymi ludźmi, czyli ten jeden semestr spędzony w innej uczelni to jest naprawdę doświadczenie bardzo dobre i z satysfakcją obserwujemy, że coraz większa liczba studentów jest zainteresowana tymi wyjazdami, czyli decydują się, żeby jeden semestr studiować w innej uczelni. Akademia Podlaska ma podpisane umowy z wieloma uczelniami w Europie i studenci wyjeżdżają. Myślę, że to są doświadczenia takie na całe życie, bo to są kontakty, które potem pięknie procentują. No i chciałabym powiedzieć, że to, co nowego się wydarzyło, to rozpoczęliśmy kształcenie w ramach tak zwanych kierunków zamawianych.
Co to znaczy? Bo słuchacze
tak.
Mi się orientują.
Kierunek zamawiany to jest kierunek, który jest promowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo przystąpiło w tej chwili do takiego cyklu promocyjnego, drugiego cyklu promocyjnego i Akademia Podlaska zorganizowała takie spotkanie pod hasłem Dlaczego warto studiować nauki ścisłe? Te kierunki zamawiane to są właśnie kierunki w ramach nauk ścisłych. No jakby ogólne, prawda, dążenie, żebyśmy tych inżynierów troszkę więcej mieli, żeby to kształcenie rozwijało się. Odzwierciedleniem tego w Akademii Podlaskiej jest kształcenie na kierunku matematyka i chemia i myślę, że mamy coraz więcej chętnych na te kierunki. To spotkanie, o którym mówiłam pod hasłem Dlaczego warto studiować nauki ścisłe, było adresowane również nie tylko do tegorocznych maturzystów, ale również do uczniów klas pierwszych i drugich. Bo to jest tak, że troszkę wcześniej trzeba zdecydować o podjęciu kształcenia na takim kierunku. Jest jeszcze czas, żeby przygotować się do matury, żeby zdać ją na określonym poziomie. I jestem przekonana, że takie promocyjne spotkania mają duży sens, tym bardziej, że takim dodatkowym argumentem do studiowania na tych kierunkach zamawianych jest to, że ministerstwo przewiduje bardzo wysokie stypendia, które otrzymuje student od razu po podjęciu studiów, czyli to jest około 1000 zł, tak, ale jeśli do tego dodamy stypendia, które tak generalnie każdy student może w uczelni uzyskać za dobre wyniki w nauce, to jest kwota nawet ponad 2000 zł. To też jest taki czynnik, który myślę, że będzie miał znaczenie przy podejmowaniu.
To nawet niezła pensja w naszych warunkach regionalnych.
Dokładnie tak.
Teraz zwracam się do pana posła, pan poseł Tadeusz Sławecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Więc
dziękuję bardzo.
Bezpośrednio odpowiadający za to wszystko, co się dzieje.
Znaczy, dzisiaj nie robi mnie pan znowu po raz kolejny, że ja mam odpowiadać za to, co rząd robi. Ja nie reprezentuję tutaj rządu, jestem rzecznikiem prasowym rządu. Będę odpowiadał za to, co robi Komisja Edukacji, za to, co robię ja. Natomiast oczywiście mam pewną wiedzę na temat działań podejmowanych przez rząd. I tak się umówmy.
I dlatego, panie pośle, chciałbym to tak niejako tak razem zebrać do kupy, żeby pan nam to wszystko ładnie
właśnie tak, żeśmy
opowiedział.
Troszkę wymieszali szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, studia wyższe. Myślę, że byłyby to zupełnie dwa tematy.
Można było dwa tematy, no ale...
Które można byłoby zrealizować. Ale teraz zacznę po kolei. Jeśli chodzi o ten rok, jaki ten rok? Był rokiem spokojnym. W przeciwieństwie do tej dynamiki w polityce, jeśli chodzi o szkolnictwo, ten rok był rokiem spokojnym. Zacznę od chwalenia mojej koleżanki, pani poseł. Przyniosłem tutaj pewien dokument.
Pani poseł Warkowskiej, tak?
Tak. Pewien dokument. To jest ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dotyczy przede wszystkim uporządkowania spraw związanych z odpłatnością za przedszkola, za określenie tego czasu, które samorząd ma obowiązek nieodpłatnie przedszkolakom zafundować. I powiem, że wszystkie kluby, bo to była inicjatywa Komisji Edukacji, wszystkie kluby tę ustawę poparły jednogłośnie, więc można się dogadać, w kwestiach oświatowych.
No
może ja króciutko wyjaśnię, bo to jest bardzo ważne. Teraz przed wyborami samorządowymi pojawiło się wiele protestów rodziców, które posyłają dzieci do przedszkoli w kwestii odpłatności za pobyt w przedszkolach. Oczywiście prawo gwarantuje dziecku dziecku do 5 godzin tego nieodpłatnego pobytu w przedszkolu, natomiast godziny, które są ponad to, muszą w jakiś sposób być odpłatne, również za po prostu wyżywienie i tak dalej. Teraz problem był w tym, że nasza konstytucja określa, że można pobierać odpłatność za niektóre usługi edukacyjne, a które to określa ustawa. Natomiast tu w tym przypadku określało rozporządzenie ministra. No i sądy, patrząc na to, od razu uchylały. Nie dlatego, że wójt czy burmistrz nie miał racji, ale po prostu uchylały. Chcemy teraz ustawowo to uregulować i wszystko jest jak najlepszej drodze. Więc zacząłem od tego pozytywnego przykładu, bo dzisiaj przecież jeszcze obowiązuje cisza wyborcza. Nie możemy sobie
oczywiście
tutaj używać, prawda, szczególnie tych naszych kandydatów.
Tak, żeby nikt nas nie posądził o takie czynne preferencje.
Promować czy dyskredytować. Aczkolwiek z tymi przedszkolami też się uspokoiło, bo już nie ma jakichś tych protestów państw albanowskich i tak dalej. Wszyscy mają świadomość, że obniżenie wieku szkolnego jest koniecznością. Nawet jeden z kandydatów, chyba z którym sympatyzuje pani poseł, również w debacie wyraźnie...
Uciekamy od spraw.
Ja nie wymieniłem nazwiska, ale miałem okazję obserwować i komentować debatę prezydencką i się bardzo cieszę, że zaczął od tego, że jest potrzeba rozbudowy przedszkoli, posyłania dzieci i również rozumiem, że dotyczy to obniżenia wieku szkolnego, które jest koniecznością i wszyscy po prostu nauczyciele o tym wiedzą, tylko to jest kwestia czasu i dlatego dobrze jest, stało się, że zostało to rozłożone w czasie i w 2011 roku do tematu wrócimy.
Ale przyzna pani, panie pośle, że nie wszyscy są przekonani jeszcze na dzień dzisiejszy.
Oczywiście, że nie wszyscy są przekonani, ale to trzeba po prostu... Ja słyszałem również takie pomysły, że trzeba wrócić do ośmioklasowej szkoły. No i też są różne pomysły. Mm-hmm. Więc nigdy nie będzie tak, że idealnie. Natomiast uczestniczę w różnych debatach i wiem, że wszystkie poważne, liczące się siły polityczne mają świadomość konieczności obniżenia wieku szkolnego. I to chyba nawet koleżanka ze mną się zgodzi. Natomiast kiedy, jak i w jaki sposób, a to już jest odrębny temat i jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
Oczywiście.
Kolejna sprawa to jest kwestia dotycząca uposażeń nauczycieli. No oczywiście, ja nie, tak jak mówiłem, nie jestem rzecznikiem prasowym rządu, ale należy zauważyć, że w dobie kryzysu, gdzie praktycznie wszyscy gdzieś tam te swoje wynagrodzenia obcinali, łącznie z posłami, bo tak nas tutaj wszyscy krytykują, a my po prostu od kilku lat nie mamy żadnych podwyżek wynagrodzeń, a wręcz przeciwnie, obniżyliśmy sobie. Nauczyciele przeszli ten kryzys suchą stopą, a jeszcze nawet gdzieś tam tych parę procent wyżej. Oczywiście możemy dyskutować, czy to jest dużo, czy mało, ale środowisko nauczycielskie nie zostało po prostu w kryzysie, nie dotknęły cięcia budżetowe. Kolejna sprawa, o której tutaj pani rektor troszeczkę zauważyła, to jest kwestia matury, matematyki na maturze. To też jest w tym roku była nowa sprawa.
Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Nowe doświadczenie. No chyba wyjdzie dobrze. Zresztą niektórzy mówią, że to jest na poziomie gimnazjalnym. W niektórych przypadkach były zadania. To się okaże, ale po prostu ja również jestem przekonany, mówiłem tu zresztą w tej rozgłośni, że jest to koniecznością. Wychowanie techniczne, nawet humanistów, jest koniecznością, bo w dobie społeczeństwa informacyjnego, w dobie społeczeństwa technicznego, po prostu pewna świadomość nawet czytania instrukcji obsługi danego urządzenia jest koniecznością, żeby móc funkcjonować w dzisiejszym świecie. Kolejna sprawa, która w tym roku miała miejsce, to były konsultacje nad reformą szkolnictwa zawodowego. Myślę, że później do tego wrócimy jako do oddzielnego tematu, bo to jest nowy obszar, nowy temat. On się dokładnie wiąże z tym, o czym mówiła pani rektor, bo tutaj też musi być ten przepływ po prostu tych ludzi, drożność kształcenia. Dosyć też taka trochę kontrowersyjna ostatnia sprawa dotyczyła specjalnych środków szkolno-wychowawczych. I też tutaj Komisja Edukacji, jak również i Prezydium opowiedziało się po stronie tych najbiedniejszych, w sensie takim, że W projekcie jednego z rozporządzeń ministerialnych tam wymieniono, że dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym po prostu, żeby raczej uczęszczały do szkół z klasami integracyjnymi. No więc podniesiono larum, że po prostu jest to zamach na specjalne środki szkolno-wychowawcze. Tutaj też jak zwykle prawda jest pośrodku, bo dla niektórych dzieci pobyt w ośrodku jest dobrą sprawą. Tu jeśli jest rodzina niewydolna, czy po prostu niewydolna wychowawczo, materialnie. Natomiast również w drugą stronę wiele szkół nie jest przygotowanych po prostu do prowadzenia klas integracyjnych. To nie chodzi tylko o finanse, bo ten algorytm...
Ale są szkoły, które się specjalizują.
Tak, i ten algorytm rozdziału subwencji, on już jest. Natomiast nie ma dobrego przygotowania. Więc tutaj też ministerstwo ostatecznie wycofało się z tego swego pomysłu. Więc to pokazuje, że jeśli się chce, to można się dogadać. Natomiast ogromnym zagrożeniem zarówno dla szkół gimnazjalnych, jak i studiów w tej chwili uczelni wyższych, to jest niż demograficzny i myślę, że później w dalszej części o tym pomówimy, bo niż demograficzny będzie miał różne skutki, ale również i pozytywne. Dziękuję bardzo.
Ja teraz jeszcze dopytam się panią profesor. Pan poseł wspomniał o zarobkach nauczyciela, jak jest właśnie z uposażeniem nauczyciel akademickich.
No myślę, że to jest tak, że one nie ulegają zmianom od pewnego czasu i sądzę, że to jest tak, że gdybyśmy pytali każdą grupę społeczną, to prawda, jakieś niezadowolenie, prawda, usłyszymy i sądzę, że to jest tak, że chcielibyśmy, żeby nauczyciele akademicy pracowali na jednym etacie, poświęcali się swoim studentom, mogli z nimi jak najwięcej czasu spędzić, no i wtedy to wynagrodzenie zdecydowanie powinno być wyższe. Tak, żeby rzeczywiście profesor, pracując w jednej uczelni, miał komfort tej pracy, że nie biega, nie szuka drugiego zatrudnienia, a w tej jednej uczelni pracując ma godziwe zarobki. To jest sytuacja, myślę, że w tej chwili jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby powiedzieć, że te zarobki profesorów są zadowalające.
Jeśli pozwolę włączyć jednym zdaniem, macie Państwo sojuszników wśród posłów Komisji Edukacji i Nauki, ponieważ my też jednomyślnie żeśmy składali wniosek jako członkowie tej komisji o zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników naukowych w 2010 roku.
To może jakaś
no to dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość. Tak.
Proszę Państwa, chciałem takie pytanie troszeczkę ogólne zadać. Zawsze zastanawiam się, na ile uczniowie, zaczynając od szkół podstawowych, później ponadgimnazjalnych, no i w końcu studenci wyższych uczelni, chcą pozyskiwać wiedzę, a na ile to wynika z faktu, że no, trzeba zaliczyć rok, przejść do następnej klasy, zaliczyć rok studencki i być na następnym roku. Ja powiem szczerze, no nie mam tu jakiegoś takiego wyrobionego zdania i czasami sięgam do własnej młodości, kiedy właśnie nauczyłem się. I też sobie zastanawiam, na ile u mnie było tej świadomości, a na ile chęci zaliczenia poszczególnych lat. Państwa refleksja i jakieś opinie na ten temat.
To może ja rozpocznę, bo tak troszeczkę powiedział Pan o studentach tutaj i to zaliczenie. No często mamy do czynienia z taką sytuacją, że studenci może nie wybierają do końca sami kierunku studiów. Gdzieś tam w porozumieniu z kolegami, z rodzicami decydują się, bo wszyscy wybrali z modą. I to jest tak, że nie wybrali tego, co chcieliby studiować. I wtedy może jest ten element takiej chęci no, zaliczenia, skończenia, bo już jestem, prawda, na drugim roku. Ale coraz częściej ja obserwuję bardzo świadome wybory i student już na pierwszym roku studiów wie, co chciałby robić w przyszłości. Myślę, że wiele osób kształtuje swoją ścieżkę edukacyjną, czyli myśli o tym, jakie będą to studia drugiego stopnia, co w przyszłości chciałby robić i sądzę, że to są dobre zmiany, że ta świadomość wcale nie jest tak mała, tego, że te studia są takim elementem, który prowadzi do uzyskania określonego zawodu, jakiegoś statusu społecznego w związku z tym. Ja, proszę Państwa, obserwuję też w Akademii Podlaskiej od wielu lat kształcenie studentów niepełnosprawnych i tutaj też widać takie bardzo pozytywne zmiany, że ci studenci wybierają uczelnie, przychodzą na określone kierunki studiów, ale też z takim myśleniem o tym, co będą robili w przyszłości, z myśleniem o tym, że chcą być samodzielni, chcą funkcjonować w tym dorosłym życiu w pełni, czyli wykonywać określoną pracę zawodową. I sądzę, że generalnie wśród studentów coraz więcej słyszymy o jakości kształcenia. Już teraz nie ma takich sytuacji, żeby studenci tak bardzo cieszyli się, że nie odbywa się wykład. Czyli niechętnie idą do domu, jeżeli te zajęcia są odwołane.
Czyli natomiast coś tu się zmienia
pozytywne. Zdecydowanie tak.
A co do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, myślę, że tutaj chyba należy wyróżnić dwie kategorie. Są uczniowie, którzy jakoś też świadomie podchodzą do swoich obowiązków i chcą w przyszłości coś osiągnąć i podchodzą do swoich zajęć inaczej, no ale jest też grupa uczniów, którzy, no, mówiąc wprost, chcą ten rok zaliczyć i mieć z głowy, stwierdzając wprost kolokwialnie, by być na kolejnym roku nauki. Czy Państwo macie też podobną refleksję?
Ja myślę, że żeby rozmawiać na ten temat, dobrze było mieć dostęp do jakichś pogłębionych badań socjologicznych, ponieważ temat jest bardzo ciekawy, prawda? Na ile uczestnicy tego procesu edukacji, uczniowie uczestniczą w nim w taki sposób pełny, świadomy, zaangażowany, a na ile szkoła jest jednak elementem jakiegoś obowiązku, wręcz przymusu w stosunku do niektórych uczniów. I na pewno problem wygląda bardzo różnie. Ja mam za sobą doświadczenie z pracy z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, więc myślę, że w takim swoim doświadczeniu jednak ta grupa osób, uczniów, którzy mają rozwinięte potrzeby poznawcze, lubią się uczyć, przynosi im to satysfakcję, nie jest szczególnie duża. Może jeszcze zależy od typu szkoły, czy jest to renomowane liceum i już jest wyznaczony kierunek studiów i chęć osiągania pewnej pozycji zawodowej. Na pewno w tym wspomaga również środowisko, rodzina w kształtowaniu takich postaw. Ale niestety jeszcze zdecydowanie za dużo jest takich sytuacji, kiedy młodzi ludzie nawet w liceum nie potrafią tego swojego kierunku późniejszej kariery zawodowej określić i takie sytuacje zdam maturę, zobaczę. Niestety nadal są zbyt częste. Myślę, że gimnazjum jest tym okresem kształcenia, kiedy mamy już do czynienia z osobą, na której takie postawy, przekonania, aspiracje można w pełni wpływać w procesie wychowawczym, żeby tutaj ten duży tak jakby ciężar wychowania postawić na jednak zaplanowanie swojej przyszłości. Oczywiście zakładając, że każda szkoła ponadgimnazjalna jest szkołą, w której warto podjąć naukę. Ja tutaj wprost myślę o takim jeszcze nadal bardzo krytycznym, czy takim wręcz wstydliwym tematem podejmowanie nauki w szkole zasadniczej zawodowej, a mądry wychowawca powinien znać swój zespół, określić zdolności, możliwości uczniów i wspierać każdego w takim rozwoju, jaki może osiągnąć najbardziej, prawda? I wtedy nawet ten, żeby wybór szkoły w jakiś sposób nie dzielił młodych ludzi na tych lepszych i gorszych. To zdecydowanie jeszcze jest. I myślę, że jeżeli młodzież mniej zdolna, która sobie powiedzmy nie planuje tej kariery na studiach wyższych, czy ze względów jakichś takich środowiskowych, musi jak najwcześniej zacząć pracę, myślę, że chętniej uczyłaby się, gdyby miała wsparcie w takim dobrym wizerunku robotnika wykwalifikowanego, człowieka, który wykonuje proste prace, zarabia pieniądze, utrzymuje rodzinę.
Czyli zadanie dla nauczycieli gimnazjów, tak? W tym wypadku, żeby już ukierunkowywać młodzież, na co ich może być stać, prawda?
Tak, ja zauważam po prostu taki pewien schemat dydaktyczny, że wszystkich ciągniemy na maksimum, prawda? Ale nie wszyscy mogą to maksimum osiągnąć, więc ten poziom tak jakby frustracji, zniechęcenia w szkole u uczniów mniej zdolnych pojawia się bardzo szybko i może blokować. Natomiast kierunek powinien być taki, że każdy pracuje na miarę swoich możliwości i osiąga to, co może osiągnąć. Wszystko jest dobre.
Czy pan poseł? Proszę bardzo.
Tak, ja może pociągnę tutaj wątek pani profesor. W tej chwili coraz więcej pracodawców chce absolwenta określonej uczelni. Już dzisiaj nieważne jest, że przychodzi z dyplomem. Wielu absolwentów uświadomiło sobie, że słaby dyplom ukończenia, to znaczy dyplom ukończenia szkoły wyższej, bardzo słabej, niczego nie daje. Nie jest to gwarancją znalezienia pracy. Kiedyś była taka mentalność, że im będę bardziej wykształcony, tym łatwiej będzie mi znaleźć pracę. Dzisiaj jest już poszukiwanie konkretnego absolwenta konkretnej uczelni. To chyba zaczyna docierać. Wiemy również, że na pniu po prostu są pozyskiwani inżynierowie. Inżynierowie różnych specjalności i też zaczyna docierać też świadomość, że warto troszkę, no wiadomo, studia techniczne nie są studiami łatwymi, że warto, że coraz więcej będzie jednak te studia techniczne wybierało, mając gwarancję dobrze płatnej pracy. To są te elementy, które będą przyświecać, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Kolejna sprawa, nie zawsze wybór szkoły zależy od ucznia. Często to rodzice zaspokajają swoje ambicje, a nie uczeń. Ja często podkreślałem, że wielu uczniów, którzy nadawali się do szkoły zawodowej, albo też mogli być w szkole zawodowej, często rodzice zapisywali ich do szkół ponadgimnazjalnych, do liceów. W wielu miejscowościach były licea bardzo słabe, o słabym poziomie. Więc to raczej zaspokajało ambicje rodziców, a nie ucznia. On po prostu kończył ostatecznie to liceum. Teraz dopiero wprowadzenie egzaminów zewnętrznych obnażyło cały ten mechanizm, że po prostu wiele szkół takich, które utrzymywanych trochę na siłę, o bardzo niskim poziomie, no wypuszcza tego absolwenta, który no nie może się później odnaleźć w sumie i też ten słaby absolwent będzie szukał słabej uczelni, która go zechce przyjąć. I to się koło zamyka i ostatecznie wychodzi, zresztą sygnalizują rektorzy, że często poziom przygotowania z niektórych szkół średnich no jest wręcz żenujący. Dopiero trzeba robić prawie że zajęcia wyrównawcze, tak jak w szkole podstawowej.
Tak, tam są przewidziane zajęcia Dokładnie. Wyrównawcze.
Następnie, co mi się rzuca w oczy. W dalszym ciągu nie możemy sobie poradzić dobrze z doradztwem zawodowym. To wynika może trochę z nieprzygotowania szkoły, bo tak naprawdę mamy niewielu dobrych doradców zawodowych wśród nauczycieli. To jest bardzo wąska specjalizacja. Ja też przez pewien czas miałem zajęcia w ramach wiedzy o społeczeństwie w sprawie doradztwa zawodowego, ale to myślę, że potrzeba bardziej profesjonalnej tutaj pomocy dla uczniów. No oczywiście poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają takich specjalistów, ale są tak obłożone, że właściwie ta porada nie dociera tam, gdzie trzeba. No, chcę tutaj coś pozytywnego powiedzieć. Między innymi w Sukurs przyszły ochotnicze chłopce pracy. Nie wiem, czy państwo wiecie, to otworzono praktycznie w każdym powiecie młodzieżowe centra karier. A więc znowu tutaj zdawałoby się właściwie instytucja, która ma pracować z młodzieżą tą mającą trudności w nauce, właśnie do szkół wysyła tak zwane mobilne autobusy, które prowadzą lekcje z przygotowania zawodowego, prowadzi targi pracy, ale właściwie prawie w każdym powiecie są te młodzieżowe centra karier. Więc coś w tym zakresie się dzieje. Natomiast czy ktoś szkołę lubi, czy nie lubi, czy chętnie chodzi, czy mniej chętnie, to jest odwieczny problem i ten problem zawsze będzie.
I będzie w przyszłości tak. Zatem reasumując to, co państwo mówicie, czy system oświatowy w Polsce jest dobry? Jeżeli nie, to co należało poprawić? Mając na uwadze to wszystko, odrębny co się temat. Dzieje aktualnie. No odrębny temat, ale chciałbym pokrótce, żeby państwo jakieś swoje tutaj przemyślenia nam przekazali.
No myślę, że jeśli chodzi o kształcenie na poziomie wyższym, to na pewno, wiecie państwo, większa uwaga skierowana na tak zwane ścieżki edukacyjne. To znaczy ta ścieżka edukacyjna to marzy mi się, że się pojawi już w szkole podstawowej i będzie ścieżką indywidualną dla ucznia, bo my mamy uczniów niekiedy uzdolnionych matematycznie, którzy radzą sobie zresztą przedmiotów w jakiś tam sposób i tak naprawdę ten uczeń do jakiegoś momentu tak uczy się wszystkiego, natomiast nie ma czasu na to, żeby rozwijać te szczególne swoje uzdolnienia. To dotyczy też uczelni wyższych, w których już mamy próby podjęcia takiego indywidualnego kształtowania swojej ścieżki rozwoju, gdzie student może dokonać wyboru przedmiotów i im więcej tych przedmiotów do wyboru, tym większe szanse, że student ukształtuje tę swoją ścieżkę edukacyjną, tę swoją drogę bardziej świadomie, bo studenci do tego też są przygotowywani. Myślę, że to jest taka jedna rzecz, no i jedna sprawa. I druga sprawa to jest kształcenie, generalnie kształcenie osób niepełnosprawnych, czyli taka idea edukacji włączającej, którą ja nazywam ideą edukacji inkluzyjnej, związana z tym, że wielu uczniów naszych naprawdę może proces edukacyjny realizować w swoim miejscu zamieszkania, w swoim środowisku lokalnym. Niekoniecznie muszą to robić w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ja nie jestem zwolenniczką likwidowania tych ośrodków, ani umniejszania roli nauczycieli, którzy tam pracują, bo tam pracują znakomici specjaliści, ale myślę, że zdarza się zbyt dużo przypadków, że szkoła masowa rezygnuje, czy nie tworzy odpowiednich warunków dla przyjęcia ucznia niepełnosprawnego. Tym samym on musi opuścić swój dom rodzinny, a to jest olbrzymie przeżycie. To jest tak, że to jest rozstanie z rodziną. My oddajemy dziecko do przedszkola na kilka godzin i rodzice to bardzo ciężko przeżywają, a tutaj małe dziecko trafia do ośrodka szkolno-wychowawczego kilkaset kilometrów czy kilkadziesiąt kilometrów od domu, gdzie niekoniecznie z tymi rodzicami, prawda, potem ma taki bliski kontakt, no bo rodzice odwiedzają to dziecko, przyjeżdżają, no ale rozstanie jest rozstaniem. I myślę, że gdybyśmy dołożyli starań w kierunku tworzenia tych szkół włączających, to wtedy mielibyśmy sytuację taką, że znakomita część dzieci naprawdę uczyłaby się w swoich szkołach środowiskowych, szkołach lokalnych. Tutaj mówiąc o tej edukacji inkluzyjnej, to trzeba mieć na myśli nie tylko uczniów niepełnosprawnych, ale również nieprzystosowanych społecznie, dzieci, które wychowują się w szczególnie trudnych warunkach ekonomicznych, ale myślę, że w dzisiejszych czasach też dzieci imigrantów, coraz więcej mamy osób, prawda, coraz większe przemieszczenie ludzi i takie dzieci też w szkołach się znajdują. A jak to procentuje? Ja, proszę Państwa, to obserwuję od 20 lat w Akademii Podlaskiej, czyli od momentu przyjęcia pierwszej osoby niepełnosprawnej do uczelni, że osoby, które przychodzą na studia, to są osoby, które mają, jeśli mają za sobą doświadczenia tego kształcenia integracyjnego, to znakomicie w tych warunkach odnajdują się. Dlatego, że dziecku potrzebna jest konkurencja, potrzebne jest porównywanie się, potrzebna jest tak motywacja do nauki, a w szkole masowej takie warunki są tworzone i wtedy jest większa chęć zdobycia matury, która tak naprawdę jest no, tym progiem koniecznym, prawda, żeby rozpocząć studia wyższe. I często mamy do czynienia jeszcze w tej chwili z osobami, które nie zdały matury w odpowiednim momencie i teraz nie mogą przyjść na studia, a mają już świadomość tego, że mogłyby studiować. Nadrobienie tego jest niekiedy zupełnie niemożliwe, no i to są dosyć trudne sytuacje, kiedy ktoś przychodzi do uczelni i mówi, że chciałby studiować, no ale nie zdał matury, nie ma tego świadectwa, więc to jest tak, że to kształcenie, myślę, że rozwój tego kształcenia włączającego będzie taką szansą i jeżeli miałabym mówić o jakichś zmianach, to jest to, co leży mi bardzo na sercu. Tym bardziej, że naprawdę na poziomie szkół wyższych widać, jak świetnie sobie osoby niepełnosprawne radzą na studiach, wtedy, kiedy uczelnie tworzą miejsce do studiowania. Akademia Podlaska jest taką uczelnią, która od 20 lat pracuje z wielką pokorą na to, żeby stworzyć miejsca dla osób niepełnosprawnych, czyli my nie jesteśmy nastawieni na to, że to student ma się dostosować do naszych warunków. My chcemy mu stworzyć warunki do studiowania i to się udało bardzo w stosunku do osób na przykład niewidomych czy osób z uszkodzonym słuchem. W tej chwili w Akademii Podlaskiej, jeśli pojawi się student na przykład niedowidzący czy niewidomy, to biblioteka jest dostępna w 100%. On naprawdę może uczciwie studiować. To nie jest tak, że może powiedzieć, że jest nieprzygotowany do zajęć, bo nie miał dostępu do literatury. Jest 100% dostęp
czyli
do literatury.
Na nic nie może zrzucić?
Nie może na nic zrzucić i musi solidnie studiować, bo jestem też zwolenniczką stawiania konkretnych wymagań, bo jeśli przychodzi do uczelni osoba niepełnosprawna, powinna ją skończyć z odpowiednim poziomem, czyli ona też musi włożyć mnóstwo wysiłku. My tworzymy warunki. Jestem przekonana, że gdybyśmy tworzyli te warunki wcześniej, czyli gdybyśmy więcej uwagi poświęcali temu, żeby dziecko w swoim naturalnym środowisku mogło chodzić do szkoły, kształcić się, to tych sukcesów mielibyśmy powiedzmy też naprawdę dużo, bo to jest tak, że w jakiś sposób bardziej naturalny wtedy podchodzimy do matury, do studiów wyższych i myślę, że naprawdę znakomita część dzieci niepełnosprawnych nie musi być koniecznie w ośrodkach. Co nie znaczy, że nie doceniam pracy tych ośrodków, bo doceniam, tam są naprawdę znakomici specjaliści, którzy mogą uczyć z drugiej strony nauczycieli, jak tworzyć te warunki, bo przecież to są ludzie z wielkim doświadczeniem, czyli to nie jest tak, że gdzieś będą na marginesie tej edukacji.
Teraz może zwrócę się do pana posła. Panie pośle, pani profesor wspomniała tutaj o edukacji tych wybitnych jednostek w poszczególnych naukach. Co tu zrobić właśnie konkretnego, żeby te jednostki szły do góry i by przyniosły kiedyś korzyść polskiej nauce, no i w konsekwencji gospodarce?
Może zacznę jeszcze od tematu, który pan zadał nam pytanie, czy nasz system kształcenia jest systemem dobrym, bo dzisiaj jest wiele dyskusji na ten temat. Myślę, że jest to jeden z lepszych systemów kształcenia w Europie i nie wstydźmy się, bo często jest taki pęd, że musimy wszystko przenosić gdzieś tam.
Mamy manierę naśladownictwa.
Zrobili to lepiej. Ja znowu w debacie na uczelni, jednej z uczelni warszawskich, byłem z koleżanką Machałek, znaną, i ona między innymi coś takiego zarzuciła, panią poseł Machałek, zarzuciła obecnej ekipie, że realizuje reformę Handke. Ja mówię, chyba to jest jakieś nieporozumienie, bo zupełnie tutaj nie ma mowy. Jeśli chodzi o reformę Handkego, która do dzisiaj te negatywne skutki tej reformy zbieramy, to ona po prostu wybiórczo traktowała w całym systemie określone obszary. Miało być takim panaceum na wszystko, licea profilowane, które okazały się najsłabszym ogniwem.
Nie wychodzi wyraźnie.
Wprowadzono gimnazję, zaraz do tego dojdę, zapomniano o tych dzieciach najmłodszych, więc znowu ciekawko nam się odbija kwestia przedszkoli, przygotowania przedszkolnego i również kwestia kształcenia specjalnego, jak i kształcenia tej młodzieży, która nie wymaga kształcenia specjalnego, ma określone kłopoty wychowawcze. Tutaj wymieniłem nam dla systemu oświaty świetnie uzupełniają ochotnicze chówce pracy, które nie są powołane do tego, żeby one nie są w ogóle w systemie edukacji, one są w systemie ministra pracy. Ale po prostu tutaj kilka takich białych plam było. I teraz naszą rolą, no oczywiście kształcenie zawodowe, ale mam nadzieję, że później jeszcze do tego wrócimy. Teraz tak, toczy się dyskusja odnośnie gimnazjów. Często jesteśmy, myślę, że każdy z Państwa uczestniczy w uroczystościach podsumowujących 20 lat działania samorządów w naszym kraju.
Dużo tych uroczystości.
I tak naprawdę, jeśli dzisiaj mówimy o tych osiągnięciach w ciągu 20 lat, to wiele samorządów, i tu chylę przed nimi czoło, postawiło na poprawę bazy materialnej szkół. To już naprawdę wójt musiał się dobrze starać, żeby nic nie zrobić w kwestii poprawy bazy materialnej. Jeśli jedzie, to co widać we wsi? Szkołę, salę gimnastyczną, boisko. To bez względu na to, jakiej opcji politycznej jest wójt, praktycznie w każdym tutaj ta baza
coś
została
zrobiło,
stworzona. I dzisiaj tak naprawdę, gdy padają hasła, że no, zmieńmy gimnazję, zlikwidujmy gimnazja, no myślę, że jest to trochę nieporozumienie. Ja znam słabe strony, z autopsji znam słabe strony gimnazjów, ale dzisiaj znowu odwracanie tego, no to same samorządy, to po co budowaliśmy te gimnazje, po co je oddzielaliśmy od szkół podstawowych? Ja myślę, że powinno bardziej ewoluować gimnazjum w kierunku szkoły ponadgimnazjalnej, więc tam, gdzie to jest możliwe, nie na siłę, powinny być tworzone zespoły, szkoła ponadgimnazjalna, gimnazjalna. Oczywiście również i wychowawczo to jest dobre, bo ci starsi uczniowie, już trochę mądrzejsi ze szkół ponadgimnazjalnych, nie dadzą skakać tym po prostu, mówiąc tak, w cudzysłowie.
Czy to bym chciał pan połączyć jako jeden organizm?
To znaczy tam, gdzie jest możliwe, bo oczywiście będzie problem w terenach wiejskich, ale w niektórych obszarach jest to możliwe. Przecież samorządy mogą ze sobą zawierać porozumienia. Proszę pamiętać, że niektóre gminy, duże gminy, pełnią rolę również powiatów, a więc one, chociażby Warszawa jest takim klasycznym przykładem, gdzie pełni gmina Warszawa, pełni rolę powiatu. Więc tutaj ja nie eksperymentowałbym za wiele, tylko próbował te luki właśnie w jakiś sposób skasować. Także nasz system, myślę, że nie jest systemem złym. Tu już wymieniałem, że trzeba pomóc szkole. Więcej pedagogów, psychologów, bo jednak tutaj młodzież wymaga takiej potrzeby. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są niewydolne do końca. Tego jest za mało. Zresztą pani minister też zapowiedziała reformę tego całego poradnictwa. Zresztą odbywało się mnóstwo konferencji na ten temat. Jednym z tematów oprócz kształcenia zawodowego była kwestia reformy całego tego doradztwa, jak i pomocy psychologicznej. Więc myślę, że my powinniśmy się skoncentrować na udoskonalaniu systemu, a nie znowu burzeniu, tworzeniu. Nieszczęściem jest, że w systemie edukacji, który chce spokoju, nieszczęściem jest, że każdy minister, który przychodzi, natychmiast robi rewolucję.
No tak, chce coś z czymś wyjść.
Był Handke, po Handke, prawda, przyszła sobie, później minister Giertek. Każdy rewolucję robi, każdy zaczyna, no przecież natomiast efekty no, dopiero po kilku latach są, więc edukacja powinna mieć trochę spokoju przede wszystkim. Mhm.
Ale panie pośle, ten pomysł z połączeniem gimnazjów ze szkołami pedagogicznymi to taki temat ad hoc, czy to już naprawdę gdzieś
nie,
to krąży?
Nie, to krąży. To nie jest, proszę pana, bo dzisiaj, jeśli się samorządy chcą dogadać, to już się mogą to zrobić. Mam taki przykład chociażby w Komorówce Podlaskiej, gdzie wójt prowadzi również szkołę ponadgimnazjalną, zawarli porozumienie i prowadzi liceum, przejął liceum. I to jest możliwe dzisiaj bez zmiany ustawy o systemie oświaty. Natomiast myślę, że ten trend powinien właśnie iść nie w kierunku łączenia gimnazjów z podstawówkami, tylko raczej w górę powinno to być. Tam, gdzie jest możliwe, jeszcze raz określam, gdzie jest możliwe. Nie na siłę. I to ma być metodą ewolucyjną, nie rewolucyjną, bo oświata nie lubi rewolucji. Każda rewolucja później wymaga wiele kontrowersji i to się później odbija czkawką za kilka lat. Czy zmiany, powiedzmy, na maturze, no to przecież wiadomo, że to za kilka lat dopiero będzie tego efekt. Chcemy trochę spokoju. I za tym spokojem się opowiadam.
No a teraz o tych edukacji wybitnych jednostek. Jak to wszystko zrobić, by te jednostki
tutaj myślę, że nie jest źle w tym zakresie. Na pewno chciałoby się mieć system amerykański, bo w Stanach Zjednoczonych w systemie szkolnictwa jest wiele złych rzeczy, ale tam bardzo zwraca się uwagę na wychwytywanie tych perełek. Tak. Tylko mają zupełnie inne instrumenty, bo u nas mało jest tego, może coraz więcej, ale już zaczynają zakłady pracy fundować stypendia dla uczniów, zaczynają przychodzić na uczelnie, wybierać tych najlepszych i same firmy zaczynają już tutaj takiego ucznia dostrzegać. No na pewno są te wszystkie standardowe sprawy, nagrody ministra, nagrody premiera i tak dalej, ale to nie rozwiązuje, problemu. To jest raczej bardziej taka trochę propagandowa sprawa. Wiele również, trzeba też powiedzieć, stowarzyszenia tutaj zaczynają pomagać, fundować różnego rodzaju stypendia dla uzdolnionej młodzieży i to jest stowarzyszenie kościelne również i tak dalej. To też jest nie bez znaczenia, bo się dzieło tysiąclecia, przecież tutaj wiele tych osób zdolnych, szczególnie z biednych rodzin, jest w jakiś sposób lansowana. Natomiast w Stanach funkcjonuje cały system. Ja na przykład miałem okazję odwiedzić kilkanaście szkół i tam już od małego dziecka, jeśli dziecko dobrze rozwiązało test, to nagrodą dla tego dziecka jest jedzenie lunchu z panią. Więc to jest takie trochę ciekawe, bo z tego się jeszcze nie praktykuje. Natomiast tak, to jest wyróżnienie, to jest największa nagroda. Natomiast tam istnieje bardzo szybko ten przepływ tego ucznia, jeśli on dany poziom edukacyjny zaliczy w postaci testów, no niestety w postaci testów nie jest najlepsze, przechodzi nawet w połowie roku do klasy następnej. U nas ta inercja jest bardzo duża w szkołach, jednak musi w tej klasie siedzieć, nudzi się, no i tutaj my się na tym etapie powinniśmy coś dobrego zrobić, żeby te perełki szybciej awansowały. I dziwimy się, że w Stanach doktorat robi się w wieku nawet 20 kilku lat. No u nas trochę to inaczej wygląda.
A ma pani jakiś może pomysł, że właśnie w szkole podstawowej te perełki
jeszcze może króciutko się odniosę do tych, co zrobić w polskiej oświacie, prawda, ponieważ ona jest w zasadzie reformowana od wewnątrz bardzo poważnie w tej chwili. Przypomnę, że nowa podstawa programowa z 2008 roku w mojej ocenie daje bardzo takie szkodliwe dla procesu dydaktycznego rozwiązanie. Otóż wspólna podstawa programowa dla gimnazjum i pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych. Jestem bardzo sceptyczna wobec takiego rozwiązania. Myślę, że z tych właśnie już przyjętych tego aktu prawnego wynika taki apel pani minister do tego, żeby łączyć gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w zespoły szkół.
to jest ratowanie tak jakby idei zawartej w podstawie programowej, ale ratowanie bardzo trudne. Jeżeli są dwa organy prowadzące, jeżeli mamy do czynienia z takim podziałem środków na oświatę, pozostawienie tego dobrej woli samorządów to troszeczkę zbyt mało. Ja nie jestem zwolenniczką likwidacji gimnazjum. Wiem, że z mojego środowiska takie postulaty wypływają. Z tego względu, o którym mówi pan poseł, nie można co 10 lat burzyć struktury szkolnictwa. Ono jest drożne w zasadzie. Chciałam przypomnieć, że gdy były tworzone gimnazje, były też założenia, jak te gimnazja mają być zorganizowane, jak tam ma być organizowany proces dydaktyczny i proces wychowawczy. I po prostu te założenia nie zostały wykonane. Gimnazje to miały być szkoły do 300 uczniów. Małe szkoły przede wszystkim. Szkoły z dobrą opieką psychologiczno-pedagogiczną. Szkoły z dobrym programem wychowania. A okazuje się, że tam są największe problemy wychowawcze. I myślę, że gimnazjum brakuje właśnie takich rozwiązań systemowych, które by, brzydko powiem, zmusiły. To jest to pierwsze pytanie. Na ile uczeń chce się uczyć, na ile musi. Zmusiły, zmotywowały może w ten sposób, nie zmusiły. No ludzi, którzy bądź co bądź kończą z gimnazjum, mają już 16 lat, do takiego systematycznego, do systematycznej nauki i dyscypliny. My wiemy, że z gimnazjum nie można ucznia skreślić, co jest, oby nigdy nie było, ale jednak wiąże ręce dyrektorom w wielu sytuacjach takich postaw uczniowskich już z pogranicza zachowań chuligańskich, czy wprost chuligańskich. Wiemy, że egzamin gimnazjalny nie ma wpływu na to, czy się szkołę kończy, czy się szkoły nie kończy. Myślę, że od 16-latków warto już wymagać pewnego minimum poziomu wiedzy, umiejętności. Tym bardziej, że kolejny etap edukacyjny to są dwa typy szkół. Szkoły, które kończą się egzaminem maturalnym i szkoły, które się nie kończą. Więc ja bym zostawiła gimnazję, tylko naprawdę nie reformujmy wszystkiego naraz. Zadbać o te gimnazje, żeby tam faktycznie była dyscyplina, była atmosfera nauki, żeby nauczyciel stawiał wymagania i egzekwował, żeby uczeń odpowiadał za swój rozwój. Jeżeli, powiedzmy tak jak na maturze, nie otrzyma 30 punktów w egzaminie gimnazjalnym, nie może być w szkole kończącej się maturę. Może ten etap osiągnąć później. Skończyć szkołę zawodową, skończyć technikum, iść do liceum uzupełniającego. Trzeba to uzdrawiać. Po prostu musimy wymagać. Tak jak od pracowników się wymaga efektów, tak od młodych ludzi też trzeba wymagać.
A 16 lat to już jest taki wiek, trzeba gdzie wymagać. Te wymagania można postawić.
Nasi rodzice ciężko pracowali, niektórzy rodziny zakładali. A my ciągle, że tak powiem, jesteśmy na etapie, że szkoła jest ofertą, z której można skorzystać bądź nie.
Pani profesor chciała dodać
tak,
do
tak,
tego
ja chciałam
tematu.
Dodać taką jedną uwagę, że gimnazja są takim trudnym etapem, bo to jest taki wiek adolescencji, wiek dojrzewania i myślę, że też nauczyciele wymagają pewnego przygotowania do pracy z dziećmi w tym wieku. Chodzi mi o taką...
Czyli specjalizację nauczycieli?
Tak, o przygotowanie do pracy wychowawczej, bo dydaktycznie są bardzo dobrze przygotowani i tak naprawdę rozliczani z tej dydaktyki, bo uczniowie piszą taki egzamin końcowy, prawda, i tam widać efekty tej dydaktyki. Natomiast przygotowanie do pracy wychowawczej to jest też przygotowanie do diagnozowania ucznia. Ja mam wrażenie wielokrotnie, że nauczyciele zbyt słabo znają swoich uczniów, że starają się oddziaływać wychowawczo, ale nie jest to poprzedzone rzetelną diagnozą, poznaniem uczniów. My mamy teraz wielki problem z gimnazjalistkami i ich przystosowaniem społecznym, ale to wynika też z nieznajomości tych dziewczynek, z nieznajomości ich problemów i w związku z tym te działania często są takie, jakie są, nie przynoszące dobrych efektów, no ale właśnie dlatego, że znajomość ucznia jest po prostu moim zdaniem na poziomie gimnazjum zbyt mała. To jest też taka jakby uwaga pod adresem szkolnictwa wyższego, bo przecież tu przygotowujemy nauczycieli i to jest taka uwaga do tego, jak przygotować nauczyciela, który sprawdzi się, prawda, w warunkach współczesnej szkoły, w jaką wiedzę go wyposażyć. No i jestem zdecydowanie zwolenniczką tego, żeby on był wyposażony w dobrą wiedzę, na dobrym poziomie wiedzę pedagogiczną, bo my mamy już teraz tak, że kształcimy matematyków, fizyków, chemików, to są nauczyciele, to są ludzie, którzy idą do pracy w tym zawodzie, kończą studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego i myślę, że tutaj musi być wysoka jakość kształcenia i takie naprawdę dobre przygotowanie, żeby oni sobie radzili z problemami współczesnymi, z którymi, bo to jest mnóstwo pytań, na które młodzież nie znajduje odpowiedzi i nauczyciel jest też tą osobą, która, prawda, pod adresem której te pytania są stawiane, no i nauczyciel tej współczesności musi się odnaleźć.
Czy to jest pani za taką może nawet specjalizacją nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych?
Może każdy etap jest ważny.
Ale właśnie przygotować się nauczycieli do prowadzenia.
Ale byłabym zwolenniczką na przykład zorganizowania studiów podyplomowych, które szczególnie zajęłyby się młodzieżą w wieku dorastania, tą młodzieżą, która ma tyle problemów, tymi naszymi gimnazjalistami. Tak. Bo może nauczycielowi jest potrzebne takie nawet przedyskutowanie tych problemów w określonym gronie. I myślę, że studia podyplomowe są tu dobre.
Ale nauczyciel też może mieć predyspozycję do pracy z młodzieżą starszą i z tą najmłodszą,
zdecydowanie,
prawda?
Tak, zdecydowanie tak.
System kształcenia nauczycieli też do reformy.
Może tutaj w tym wątku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teraz przeszedł pan profesor Marciniak. Myślę, że to jest dobry ruch. Pan profesor Marciniak był odpowiedzialny za przygotowanie tej reformy programowej w Ministerstwie Edukacji. I teraz, ostatnio nawet z nim rozmawiałem, przygotowuje właśnie również pewne programy kształcenia nauczycieli. Właśnie kiedyś, gdy jeszcze byłem ministrem, wprowadzaliśmy kwestię emisji głosu. Śmieli się z nas dziennikarze, że będą ministerstwo będzie uczyło śpiewać.
Tak
dalej, ale właśnie to, ten nauczyciel musi być przygotowany. Nam się wiele osób powtarza, że tak jak licea pedagogiczne przygotowywały, tak praktycznie marzy się, żeby dzisiaj absolwent wyższej uczelni był pod każdym względem, nie tylko tym, powiedzmy jak fizyk, to jest bardzo dobrym w dziedzinie fizyki, ale również miał przygotowanie do pracy w szkole i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast pani profesor, niedawno nas, to było w poprzedniej kadencji, mieliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący praktyk nauczycielskich, kontroli nad praktykami. W 97% kontrolowanych przypadków Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła brak jakiegokolwiek zainteresowania tymi absolwentami, znaczy ich praktykami. Po prostu nie było kontroli strony uczelni. Ja wiem, że uczelnia nie ma może środków, możliwości, ale właśnie i tam, gdzie ten nauczyciel, przyszły nauczyciel trafił do dobrego dyrektora, no to coś z tego wyszło. A jak po prostu gdzieś tam się dogadali, to podbił dzienniczek i wszystko było w porządku. Więc tutaj musi być też dobrze prowadzone to kształcenie praktyczne, właściwie w szkole. Więc to jest taki trochę słaby punkt. Natomiast coraz bardziej dojrzewa w nas wszystkich świadomość, że ten nauczyciel, których będzie coraz mniej, będzie ich coraz mniej, ale musi trafić do szkoły przygotowany wszechstronnie. Również no, chyba nie jest źle, się będzie przygotowany do kształcenia przynajmniej w dwóch albo w trzech przedmiotach, bo na przykład tak w Niemczech tak jest. No, nauczyciel jest przygotowany do kształcenia w kilku przedmiotach. No, u nas oczywiście w nauczaniu wczesnoszkolnym to jest, ale to wynika ze specyfiki. Natomiast tak z reguły gdzieś tam później jest problem, bo kończy chemię, kończy fizykę i dzisiaj nie może nazbierać tych godzin. Ma jedną czwartą etatu, jedną trzecią, nawet w sporej szkole.
Dyrektorzy też sami się pytają, czy pan ma coś jeszcze skończone, prawda?
I tak biega od szkoły do szkoły.
Robimy przerwę, bo już troszeczkę tak przedłużyliśmy czas pierwszej części audycji, więc krótka przerwa i za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
A ja ciągle
Porozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Loziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
I witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy na temat kończącego się roku szkolnego akademickiego 2009-2010. Gośćmi audycji są w studio od mojej lewej strony pani profesor Tamara Zacharuk z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, pan poseł Tadeusz Sławecki z PSL-u i pani posłanka Teresa Wargocka z PiS-u. No i temat, który był już wywołany przez państwa, szkolnictwo zawodowe, potrzeba chwili jest natychmiastowa. Coś trzeba zrobić, by coraz więcej było inżynierów, techników poszczególnych dziedzin technicznych. Zatem państwa zdaniem, jakie działania już teraz powinny być podjęte?
Znaczy, może tak, parafrazując klasyka, każdy mówi, zróbmy coś, no więc
zróbmy coś.
I robimy. Ja tak powiedziałem, że nie jestem rzecznikiem Ministra Edukacji Narodowej, ale tym samym gdzieś tam uczestniczyłem, myślę, że również jej koleżanka, w tym cyklu debat, które były robione w poszczególnych województwach na temat reformy kształcenia zawodowego. Ministerstwo wychodzi z bardzo sensownym projektem. On niedługo trafi do Komisji Edukacji, więc będziemy próbowali jeszcze gdzieś tam szlifować pewne sprawy. Ten przede wszystkim odwraca tą ideę ministra Handke, takich wąskich specjalizacji. Właśnie powoduje, że uczeń będzie na koniec miał na dyplomie wypisanych powiedzmy 2-3 specjalizacje. Dalej, kwestia bardzo ważna kształcenia praktycznego. Tworzone będą centra. Ja myślę, że jeszcze tutaj trzeba myślę, że rząd zrobi taką akcję i tak jak przy Orlikach czy przy innych, będzie dofinansowywał kwestię budowy z prawdziwego zdarzenia tych centrów kształcenia praktycznego.
Obligatoryjnie, tak?
Bo samorządy powiatowe nie są w stanie tego sfinansować. Ja dam pozytywny przykład, bo również celem tej reformy kształcenia zawodowego jest zbliżenie z przemysłem, z powrotem powrót do przemysłu. Ja jestem absolwentem bardzo dobrej szkoły technicznej, zespołu szkół chemicznych w Puławach, gdzie prowadziły to szkołę zakłady azotowe. Oczywiście tylko z korzyścią dla szkoły. Później, gdy przejęło kuratorium, praktycznie całe wszystkie warsztaty, nie warsztaty, to się wszystko rozpadło. I poziom szkoły, poziom kształcenia również tego zawodowego obniżył się w znacznym stopniu. Natomiast daję pozytywny przykład z Radzynia. Jak ważne jest przygotowanie, dobre przygotowanie zawodowe, nie świadczy fakt, że jednym z powodów wbudowania w Radzyniu ogromnej fabryki narzędzi chirurgicznych Brauna, która daje 350 miejsc pracy, niedawno było oficjalne otwarcie, była ta analiza potencjalnych inwestorów pod kątem kadry. Więc w szkole, w zespole szkół w imieniu Jana Pawła II nie zlikwidowano tych tradycyjnych zawodów. Między innymi tych obróbki z krawaniem, dzisiaj to już nazywają się różne specjalności, jest mechatronika i tak dalej, ale tam właśnie byli dobrzy instruktorzy i powiem więcej, ten szef koncernu dał pieniądze, to znaczy dał pieniądze, zaproponował staroście, że on wyłoży pieniądze na budowę warsztatów, a przede wszystkim na projekt. To jest coś, też pokazuje ministrowi, że jemu zależy, jemu się lepiej opłaci kształcić tutaj miejsce, aniżeli gdzieś tam tych ludzi brać i przyuczać w innym, czy za granicą, czy w innym zakładzie. Więc to zbliżenie szkoły z konkretnym zakładem pracy jest już faktem i ta reforma będzie temu właściwie służyła. Kolejna sprawa to jest, no, młodzież zagłosowała nogami i pokazuje, że potrzeba dobrych techników. A więc te technika, które były niechciane w tej reformie Handkego, one się okazują, że są potrzebne. Kolejna sprawa to jest taka, że dzisiaj coraz większa jest świadomość i rodziców, i uczniów, że dobra szkoła zawodowa, dobry konkretny zawód również pozwala mu na znalezienie dobrze płatnej pracy. Nie liceum, nie nawet matura, chociaż tak jak tu podkreślaliśmy, nasz system jest bardzo drożny, więc tutaj nigdy, każdy, kto w pewnym momencie zdecyduje się, że chce podnosić swoje kwalifikacje, chce się dalej kształcić, ma możliwość z każdego poziomu. Natomiast czasami może warto się zastanowić, ukończyć tą dobrą szkołę zawodową i po prostu zacząć pracować i wtedy dopiero, jeśli będzie możliwość, podnosić swoje kwalifikacje, a nie na siłę kończyć słabe liceum, bo to do niczego praktycznie nie prowadzi. Także niedługo, mam nadzieję, że jedna właśnie z tych reform się powiedzie, bo gdy tak słuchaliśmy na tych konferencjach, zresztą było ostatnio podsumowanie, to z wieloma postulatami się zgadzamy. Zresztą w Białej Podlaskiej w jednym z centrów starałem się te założenia prezentować, no to na sali oczywiście była zgodność i akceptacja. Dlatego mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu przynajmniej to się uda w jakiś sposób uporządkować. Pani kiwa głową, ale myślę, że się dogadamy pytanie, w tym zakresie.
Jeżeli można,
ad vocem. Proszę bardzo. Tak, proszę
tak, ad vocem. Tak, faktycznie przedstawiono nam założenia reformy kształcenia zawodowego w Polsce. Powołana przez panią minister specjalna grupa doradców pracowała nad tym rok. I no, moje spostrzeżenia są takie. No niestety nie wypracowano jakichś nowych rozwiązań. W zasadzie to, co znajduje się w materiale jako dorobek tego zespołu prezentowane, szerokiej opinii publicznej, to są te założenia, te tendencje, które już 10 lat temu przy reformie były bardzo wyraźnie podkreślane, czyli generalnie związanie kształcenia młodzieży z rynkiem pracy i jakie do tego trzeba przyjąć działania. Niewątpliwie są już takie dobre przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Chciałam powiedzieć, że Centra Kształcenia Praktycznego to nie jest twór obecnej reformy kształcenia zawodowego, bo ja niedawno byłam na 10-leciu bardzo prężnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim. Niektóre samorządy podjęły problem kształcenia zawodowego, polikwidowały małe warsztaty szkolne w szkołach ponadgimnazjalnych, scentralizowały to, zadbały o bazę. Był dobry rok, były dobre lata przed wprowadzeniem egzaminów zewnętrznych na tytuły robotników wykwalifikowanych, bo wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna doposażała te centra, które przeprowadzały egzaminy zewnętrzne. Dużo dobrego się w tym zakresie zadziało. Centrów jest bodajże 50 kilka w Polsce, więc to jest naprawdę bardzo niewiele. To są takie jaskółki pierwsze i trzeba iść, trzeba je rozbudowywać i trzeba do tego takich
środków. To jest właściwy kierunek?
Tak, to jest ten kierunek, zdecydowanie. Drugim obszarem dobrym, uważam, jest rzemiosło, czyli kształcenie młodocianych pracowników w rzemiośle. Tam również jest dobra ustawa. Tam są
czyli
środki.
Przepraszam Pani poseł, że jedno zdanie. Nauka w szkole i praktyka.
Tak, tak zwane klasy wielozawodowe, piekarz, wędliniarz, to wszystko, co tam się dzieje w naszym drobnym przetwórstwie. Kilkadziesiąt zawodów, jest oprzyrządowanie finansowe, rzemieślnicy zatrudniający młodocianych pracowników mają mieć przygotowaną kadrę pod względem pedagogicznym, mają również zwrot kosztów kształcenia poprzez urzędy pracy, chyba w tej chwili to się odbywa, albo gminy. Wiem, że tutaj była jakaś zmiana podmiotów. W każdym bądź razie budżet państwa na to pieniądze przeznacza. No i mamy to wielkie wyzwanie, co do którego nie ma rozwiązań, czyli przemysł a szkoła. Przemysł a szkoła, dobre praktyki, dobrych zakładów nowych, nowoczesnych, które są zainteresowani uczniem w sensie swojej kadry później pracowniczej, to są przypadki takie lokalne. Tam, gdzie takie zakłady powstają, również w obecnym stanie prawnym można te klasy tworzyć, kierować, dyrektor szkoły podpisuje umowę z pracodawcą. Natomiast no, jest to dalekie od rozwiązań systemowych. Kolejną bolączką przy tak jakby chwaleniu większego zainteresowania technikum to są praktyki zawodowe w technikach. One naprawdę nie mają dobrej podstawy prawnej. W zasadzie nie ma tutaj żadnych środków finansowych, które wiązałyby pracodawcę, wyznaczały opiekuna praktyk, czy ewentualnie nauczycieli kierowali do
opieki. Na zasadzie dogadania to wszystko się odbywa.
To jest troszeczkę może tak jak z tymi praktykami studentów pedagogiki w szkołach. Prawda? No, trzeba znaleźć odpowiedni podmiot z pieczątką, z podpisem. Są pracodawcy, którzy
no faktycznie wchodzą w ten temat, chcąc również pozyskać w przyszłości być może pracowników. Mówię o branży budowlanej.
Są samochodowej na przykład.
Tak, są uczniowie, którzy ewentualnie jakieś tam na podstawie umowy z tym pracodawcą otrzymują gratyfikacje finansowe i pracują codziennie, ale są też tacy, którzy no, mają zaświadczenie. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę, że ta praca codzienna jest daleka od programu praktyk, który no, jednak ma w swoim założeniu wykonywanie pewnych czynności, nabywanie umiejętności, poznawanie procesu produkcyjnego czy budowlanego. Jest temat praktyk, prawda? Nikt tego nie sprawdza. Nikt tego nie sprawdza. Dyrektor szkoły nie jest w stanie organizacyjnie przeprowadzić nadzór nad takimi praktykami. Jest bardzo wiele do zrobienia w kształceniu zawodowym i trzeba również na to przeznaczyć pieniądze.
Może tak, jeszcze proszę, tutaj dodam tak. do koleżanki wypowiedzi, że to rzeczywiście do tej pory też w kierunku zmian też wiele poczyniono, między innymi chociażby zapis w karcie nauczyciela pozwalający ludziom, którzy przychodzą z przemysłu jako instruktorzy praktyczne nauki zawodu, nie zaczynają od wynagrodzenia stażysty, tylko mogą dostać wynagrodzenie dyplomowanego, więc jest to jakaś już trochę bardziej atrakcyjne dla takiego inżyniera forma wynagrodzenia.
No ale również wtrąca się pani pośle, ponieważ tak. zwolniono tych inżynierów z posiadania kwalifikacji pedagogicznych, co już nie jest dobrze.
To jest też inny temat. Natomiast też warto zauważyć, że w tej propozycji reformy szkoła zawodowa docelowo będzie 3-letnia. To też jest bardzo ważne.
A z tym też się nie zgadzam.
No to ale są w tej chwili zawodowe 3-letnie szkoły.
Są 2-letnie i 3-letnie. Tak. I są zawody, w których są dwie kwalifikacje i wystarczy 2 lata. I są zawody, w których jest 5 kwalifikacji, wtedy trzeba 3 lata. Trzeba spojrzeć do tego bardzo praktycznie. Ja już mam sygnały właśnie z Centrum Kształcenia Praktycznego, że jest za dużo godzin w niektórych zawodach, prawda? Kształcenie zawodowe jest bardzo drogie i ono powinno być bardzo dobrze również zaprogramowane z punktu widzenia środków, jakie na to przeznaczamy, bo być może tutaj tkwią rezerwy. Ja dam Państwu przykład. Była zmiana tak jakby zawodów nauczanych w poszczególnych typach szkół i taki piękny zawód kelner wszedł do nauczania w technikum. Było w liceum zawodowym, wszedł do technikum. W liceum zawodowym o tym samym cyklu kształcenia 4-letnim było 38 godzin na zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe. Przyszło do technikum ten sam zawód, ten sam tak jakby zakres kompetencji, ale w technikum w siatce jest 50, więc mnie nadzór pedagogiczny powiedział, proszę tak wydłużyć, żeby było 50. Ja mówię, no ale to nie ma sensu. No ale takie jest prawo. Więc też trzeba szukać oszczędności tutaj, gdzie one są w systemie oświaty.
Tylko też jeszcze ciekawostkę powiem, już Państwo wiecie, że do tej pory był wykreślony zawód kierowca. Nie było takiego zawodu kierowca. Dopiero, no, nie kojarzę tutaj na skutek monitów tego środowiska przewoźników, w ministerstwie wprowadzono po prostu podstawę programową do zawodu kierowca i to teraz, gdy przyjęto te normy unijne, no to z kolei pokazuje, żeby spełnić te standardy, trzeba trenażery, trzeba również takie symulatory śliskie nawierzchni. To są bardzo kosztowne sprawy i tutaj zgadzam się, że samorządy powiatowe nie są w stanie zapewnić bazę, dlatego musi być jakaś ekstra pieniądze, tak jak mówię, była ta akcja orlików, czy to są nieporównywalne rzeczy, tak, ale żeby doposażyć, bo z algorytmu rozdziału subwencji, nawet żebyśmy to oczko zwiększyli,
0,17%,
żebyśmy oczko jeszcze więcej zwiększyli, to i tak po prostu tej bazy nie można stworzyć. To również dotyczy szkolnictwa rolniczego, tylko szkoły przejęte przez na przykład ministra rolnictwa, no mają większe pole manewru, bo minister może z różnych innych środków praktycznie doposażyć.
No tak, branżowe stały się szkoły. Ja może jeszcze tylko jeden sygnał, ale w kierunku faktycznie organizacji kształcenia zawodowego. Wiecie Państwo, że ostatnia zmiana ustawy o systemie oświaty tak jakby wprowadziła takie rozwiązanie, że programy nauczania nie są zatwierdzane przez ministra edukacji narodowej. Mogą powstawać na szczeblu tak jakby szkoły, tworzone przez nauczycieli i dyrektorów. Ogromne zagrożenie dla kształcenia zawodowego upatruje w tym rozwiązaniu w przypadku programów nauczania dla poszczególnych zawodów. Szkoły, ta obecna kadra nie podejmie tego tematu efektywnie. Jednak uważam, że programy nauczania...
Ogólnokrajowe?
Tak.
że programy nauczania w poszczególnych zawodach powinny wychodzić spod pieczy ministra edukacji narodowej. To jest bardzo ważne.
Ja teraz pytanie do pani profesor. Jak na przykład, biorąc pod uwagę Siedlecką Uczelnię, Akademię Podlaską, możecie państwo zareagować na potrzeby rynku, na potrzeby szkolnictwa zawodowego? Czy jesteście w stanie się tak przestawić z dnia na dzień, można powiedzieć? Czy to jednak jest proces dłuższy?
No jest to proces dłuższy. To tak z dnia na dzień nie możemy się przestawić, dlatego że prowadzenie danego kierunku studiów wymaga zdobycia minimum kadrowego dla tego kierunku studiów i w związku z tym my musimy mieć czas na przygotowanie się do podjęcia takich działań. Rzeczywiście uczelnia cały czas myśli o tym, jak stworzyć nowe propozycje dla naszych kandydatów, bo rzeczywiście zainteresowanie, myślę, że tymi kierunkami technicznymi w najbliższym czasie będzie. My chcemy wyjść naprzeciw potrzebom i tworzymy te kierunki, czy tworzymy nowe specjalności na kierunkach już istniejących. No problem to jest w tym, że muszą do nas przyjść też osoby przygotowane na odpowiednim poziomie, które sprostają wymaganiom uczelni wyższej i wiadomo, że kierunki ścisłe wiążą się przede wszystkim ze znajomością, z przygotowaniem w zakresie matematyki, fizyki, chemii. I tutaj jest z tym przygotowaniem, powiedziałabym, że różnie, ale powiem też tak, że naprzeciw tym naszym studentom wychodzą te kierunki zamawiane, o których już mówiłam, gdzie przewidywane są zajęcia, które mogą uzupełnić w pewnym stopniu wiedzę, ale też te wcześniejsze spotkania, tak żeby nasz uczeń na poziomie szkoły średniej, wybierający w przyszłości kierunek techniczny, miał czas, żeby przygotować się do tych studiów. Ja mam na myśli to, że jeżeli ma zdać maturę z matematyki, fizyki, chemii, on musi wcześniej podjąć decyzję o tym, ale też musi być to taka współpraca z nauczycielem i ze szkołą dosyć ścisła, czyli takie myślenie perspektywiczne. No w przyszłości, to jest to doradztwo zawodowe, o którym tu Państwo mówiliście, w przyszłości planuję wykonywać jakiś zawód, zdobyć jakieś wykształcenie. No muszę włożyć też w to trochę wysiłku, dlatego że uczelnie muszą zapewnić odpowiedni poziom kształcenia i to jest coś takiego, że no nie można liczyć na to, że będą obniżane wymagania po to tylko, żeby mieć inżynierów, bo oni w końcu muszą być ludźmi odpowiedzialnymi. Muszą, prawda,
no coś potrafić zrobić.
Coś potrafić zrobić, więc to na pewno będzie tak, że ten poziom będzie utrzymany. Natomiast uczniowie mogą dołożyć starań, żeby sprostać tym wymaganiom i myślę, że młodzież będzie wybierała te kierunki ścisłe, dlatego że powszechnie wiadomo, że rynek pracy jest większy, prawda? To, o czym Państwo mówiliście, zapotrzebowanie na takich specjalistów, no i taka zwykła ekonomia też wymusi na nich, prawda, podejmowanie takich decyzji. Chociaż cały czas przedmioty humanistyczne cieszą, czy kierunki humanistyczne cieszą się większym zainteresowaniem i tam mamy dużo chętnych. Myślę, że też nie dlatego, że jest łatwiej studiować, ale inne predyspozycje są potrzebne do tego studiowania.
To jest całkiem inny temat. I temat, który tutaj zasygnalizował w swojej wypowiedzi pan poseł, demografia. Jak ona w najbliższej przyszłości może wpłynąć na to wszystko, co się dzieje w polskiej szkole, no i na polskich uczelniach. Ja myślę, że tutaj uczelnie to na bieżąco, no i szkoły też tak odczuwają to.
Uczelnie już odczuwają ten niż demograficzny i rzeczywiście ta liczba potencjalnych kandydatów zmniejsza się bardzo, bo przecież to są osoby, które z grona tych wszystkich urodzonych osób w danym roku zdają maturę, prawda, i zdają ją pomyślnie. To są nasi potencjalni kandydaci, którzy mogą przyjść do uczelni, ale ja jestem zdania, że to będzie wpływało dobrze na same uczelnie, dlatego że pojawia się w pewnym sensie konkurencyjność i pojawia się to zabieganie o kandydata, ale ja myślę, że powinno się pojawić pozytywne zabieganie o kandydata.
Czyli stwarzać mu warunki.
My stwarzamy warunki, my proponujemy wymianę międzynarodową, proponujemy indywidualizację kształcenia, proponujemy dodatkowe rzeczy, które w czasie studiów można jeszcze zdobyć, czyli staramy się też pomyśleć o tym kandydacie w perspektywie jego pracy zawodowej, bo bardzo prężnie zaczęły działać biura karier w uczelniach, które mają związać naszych, prawda, studentów z pracodawcami i to będą działania takie bardzo pozytywne ze strony uczelni wyższych. działające na korzyść tego całego systemu, naszego systemu edukacji, bo myślę, że to nie będzie tak, że będziemy przyjmować wszystkich z ulicy, prawda, że nie będziemy stawiać wymagań tylko dlatego, że jest mało osób, bo to jest bardzo niebezpieczne.
Patrz na czynnik ekonomiczny, prawda, tylko.
Tak, że sądzę, że uczelnie, które będą chciały mieć swoje certyfikaty jakości, uczelnie, które nie będą się wstydziły swoich dyplomów, nie dopuszczą do tego, że to jest kształcenie masowe, bo tylko dlatego, że jest mało osób, to wszystkich przyjmiemy i nie postawimy żadnej poprzeczki, prawda, i żadnych wymagań. No jest to sytuacja na pewno bardzo trudna, jak pozyskać tych kandydatów i jak ich przygotować potem na tym wysokim poziomie, a rzeczywiście odczuwamy ten spadek dosyć mocno, bo to już jest tak, że no, ten niż widać, że tych kandydatów jest mniej i że musimy być konkurencyjni, a ta konkurencyjność, to ja tu powtarzam już kilkakrotnie, to jest w jakości kształcenia. Jak będziemy kształcić na dobrym poziomie, to kandydaci do nas przyjdą i będą chcieli u nas studiować.
I w tym temacie drażliwa sprawa likwidacji małych szkółek wiejskich.
To dlaczego pan na mnie pokazuje?
Nie, ja tylko... Panie pośle.
Jeśli chodzi o niż demograficzny, on ma swoje również i pozytywne skutki, o których mówiła tutaj przed chwilą pani profesor. Na pewno pewne uczelnie zostaną zmuszone bo dlaczego się taka mnogość uczelni? No taka, bo było zapotrzebowanie.
Zapotrzebowanie rynku.
Zapotrzebowanie rynku. W tej chwili wiemy, że z jednej strony ta jakość kształcenia, z drugiej strony po prostu mniej studentów i ta walka o studenta. Oczywiście pierwsze, co będą uczelnie robić? Zamykać filie. Chociaż nie ma pojęcia w systemie filii, ale ja mówię kolokwialnie filie, będą się ograniczały po prostu do swoich macierzystych uczelni, zachowania kadry, przytrzymania tej swojej kadry. Ta kadra już nie będzie miała interesu po prostu gdzieś tam biegać po kilku uczelniach. Zresztą zostawiamy ten temat. Mam nadzieję, że kiedyś się tutaj jeszcze spotkamy, bo przecież pani minister przychodzi z całym pakietem tutaj ustaw reformujących szkolnictwo wyższe. Zresztą na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji pani minister wstępnie pewne założenia przedstawiła. Pozwolę sobie zauważyć, nawet w kontekście kształcenia zawodowego, że wykonaliśmy w ostatnim czasie tytaniczną pracę w postaci 6 ustaw reformujących polską naukę jako taką, a więc nowe zupełnie ustawy o NCBR-ach, o jednostkach badawczo-rozwojowych, finansowaniu nauki, o Polskiej Akademii Nauk. To wszystko jest ze sobą połączone, zbieżne, wprowadzone i dzisiaj uczelnie w większym stopniu będą partycypować również we współpracy z jednostkami wdrożeniowymi, przedsiębiorstwami. To stwarza określone warunki. Natomiast oczywiście reforma będzie miała pozytywne skutki, niż demograficzne pozytywne skutki dla pewnych reform, bo reformy się powinny przeprowadzać, gdzie jest mała liczba uczniów w klasie. Właśnie dlaczego te gimnazja tak nie wypaliły na początku? No bo przecież ja sam tego doświadczałem. W klasie było 35 uczniów. No jak można było pewne rzeczy wprowadzać?
To pozwala
również prowadzić pewne reformy. Natomiast jak pan zauważy, będzie miało to negatywne skutki, jeśli chodzi o małe szkoły. Trochę tych szkół zniknie, chociaż nie do końca, bo dzisiaj właśnie odbudowa tych przedszkoli, bo przecież powstają różnego rodzaju ruchy społeczne, stowarzyszenia na wsi, które bronią te małe szkoły, przyjmują te małe szkoły i starają się na bazie tych szkół tworzyć przedszkola, tworzyć centra właściwie rozwoju edukacji wsi, całej wsi. I ja z wieloma wójtami rozmawiam, no docelowo zamkniesz, no rok, dwa, ale gdy wejdzie rzeczywiście kwestia obniżenia wieku szkolnego, gdy będą pięciolatki obowiązkowe, sześciolatki pierwszej klasy, będzie potrzebna ta baza, bo tego ucznia nie będziesz dowoził, komu musi być kształcony w miejscu zamieszkania.
I koszty będą
mniejsze. Tutaj myślę, że aż takich szkód wielkich nie będzie, chociaż na pewno każdego roku z naszej mapy znikają placówki edukacyjne.
Króciutko.
Tak.
Wiadomo, że ta demografia odbija się negatywnie w szkołach podstawowych. Rok 2009 był rokiem, tak jakby gdzie w tym roczniku klas pierwszych było najmniej dzieci. Ale chciałam zwrócić uwagę, że demografia mówi, że od roku 2009 następuje tak jakby wzrost liczby uczniów wchodzących do szkół podstawowych. Obecne tak jakby wyższe
sondaż demograficzny z lat 80. Wchodzi w taki okres prokreacji.
Może nie tak dynamiczny, ale jednak.
Tak, ale jest przyrost i to wcale nie zupełnie taki mały, więc myślę, że nie powinno zabraknąć organom prowadzącym też takiego perspektywicznego myślenia odnośnie tego, żeby dzisiaj zlikwidujemy, a za 5 lat będziemy odbudowywać szkołę, bo uległa degradacji, sprzedaniu budynek i tak dalej. Myślę, że w to miejsce społeczność lokalna, tak jak powiedział pan poseł, powinna znaleźć ofertę dla dzieci młodszych, dla rozwoju zajęć pozalekcyjnych. Mamy środki unijne, które można wykorzystywać dla organizacji społeczności lokalnych, dla różnego rodzaju zajęcia dla dzieci. I myślę, że to będzie pracowało.
Dla dorosłych też.
Dla dorosłych też. Trzeba zachować tą infrastrukturę. Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, no, na pewno zdecydowanie najpierw nie poradzą sobie szkoły niepubliczne, bo szkoły niepubliczne w swojej masie, jest ich ponad 300 w Polsce, to są w większości szkoły, które mają do 3000 studentów. To są nieduże uczelnie, część do 1000 nawet. Wiadomo, że tam wchodzi kwestia odpłatności i tak dalej. Będą traciły swoich kandydatów. Ale myślę, że jest też nowe wyzwanie przed społeczeństwem XXI wieku i byłoby bardzo dobrze, żeby jak najwięcej ośrodków akademickich na to wyzwanie odpowiedziało. Powinniśmy być społeczeństwem uczącym się przez całe życie. I tutaj możliwość organizowania studiów podyplomowych, form przekwalifikowywania się, to jest to wyzwanie, które myślę, że czeka polskie społeczeństwo. Europejczyk średnio 7 razy w życiu zmienia zawód. Myślę, że my również musimy przystosować się do tego, że minęły czasy, kiedy był etat 1 na 30 lat.
No to panowie, kiedy nasz przyjdzie. No i zbliżam się powoli do końca naszej audycji. Na koniec temat ważny, może nawet powinniśmy od niego zacząć. Pan poseł zacytował klasyka, ja też zacytuję. Mówi się, najpierw wychowywać, potem uczyć. No i teraz pytanie, na ile polska szkoła wychowywała i na ile uczyła w tym minionym roku szkolnym. Także jeśli chodzi o polskie uczelnie, szkolnictwo wyższe, czy w ogóle studentów można wychowywać? Może tak pani profesor zacznie?
No może tak być. Bardzo proszę. To znaczy myślę, że tak, że uczelnie wyższe no przede wszystkim, prawda, mają ten aspekt taki edukacyjny, kształcący jako pierwszy. Ale czy zupełnie rezygnujemy z wychowania? Myślę, że nie. Że jednak przygotowując do wykonywania określonego zawodu, wiele uwagi poświęcamy etyce tych zawodów i chcemy, żeby absolwent był przygotowany do tej pracy wielostronnie. Nie tylko merytorycznie, ale w zakresie tak zwanych, niektórzy nazywają to kompetencji miękkich, czyli tego kontaktu z drugim człowiekiem, żeby w odpowiedni sposób funkcjonował społecznie. Jeżeli patrzymy na przygotowanie nauczycieli, no to istotne jest to, żeby wychodził absolwent, prawda, którego uczelnia się nie wstydzi, absolwent, który na swoich studiach też miał zajęcia, które pokazują, jak należy funkcjonować. Ja powiem tak, trudno może mówić o wychowaniu ludzi, którzy do nas przychodzą, którzy mają 19, 18, 19 czy 20 lat, bo oni zostali już ukształtowani w dużej mierze. Niemniej jednak to jest tak, że zupełnie zrezygnować z tego nie można. Tym bardziej, że uczelnie wyższe tworzą określoną atmosferę i ta atmosfera akademicka powinna w tych uczelniach rzeczywiście być, czyli tutaj student spotyka się z profesorem, spotyka się z indywidualną osobą i przejmowanie pewnych wartości no, ma miejsce i myślę, że im więcej takich indywidualności w uczelniach wyższych, tym lepiej dla studentów, ponieważ oni za chwilę przyjdą, wejdą w to życie swoje zawodowe, wystąpią w roli nauczycieli, trafią chociażby do tych gimnazjów, o których mówiliśmy i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście pewien system wartości został przekazany tym młodym ludziom, no a będą to robić nasi absolwenci, więc warto dbać o nich w tym zakresie też.
Poza tym taki absolwent świadczy nie tylko o wiedzy, jaką nabył na uczelni, ale także o kulturze osobistej, sposobie zachowania, tak, prezentacji i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest duże pole do napisu. No i teraz tak o szkole, o tym procesie wychowawczym w naszej szkole.
Panie redaktorze, nie da się tego w minutę
czy dwie powiedzieć. Wiem, tak i trochę
zresztą
bardzo żałuję.
Obszar pana dyrektora Grzegorza Skwarka, który tutaj godzinami na ten temat nocne rozmowy toczymy. Natomiast mówię oczywiście humorystycznie. Nie jest źle z tym wychowaniem. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestię wychowania, widzimy, jak w szkołach jest bardzo ładnie realizowane wychowanie patriotyczne. Bez względu na to. I to nikt nie podejmuje takich działań jak minister Giertych, sztandarowych i tak dalej. Po prostu to już jest naturalnym procesem. Tutaj między innymi kiedyś brałem udział w dyskusji z dyrektorami szkół, którzy tworzą tych klub szkół Jana Pawła II. Więc oni sobie znowu cały ten system takich wartości ustalają. Niedawno w Sejmie organizowałem z panią profesor Krystyną Hałas dwie konferencje z KUL-u, jedna poświęcona, ona taki organizuje do roku konkurs Świat Wiejski Wartości Źródłowego Wzrastania. Wspaniałe wydawnictwa, dzieci się odkrywają, wspaniałe prace. I kolejna konferencja temat pewnych aspektów aksjologicznych. Co polska szkoła, jakie wartości może wnieść do Europy? Między innymi ksiądz biskup Jarecki miał wykład na ten temat. Więc tutaj powoli, oddolnie, to ciekawe, oddolnie ten proces wychowawczy następuje. Znowu, niż demograficzny będzie temu sprzyjał. Ta mniejsza liczba uczniów powoduje, że jest większy ten kontakt mistrz-uczeń. No, chciałoby się idealnie, pani profesor, żeby tak jak na tym obrazie Akademia Platońska był ten mistrz-uczeń i właściwie tego nam gdzieś brakuje, tej bezpośredniej relacji. To wynika z różnych przyczyn, po prostu z różnych przyczyn. Natomiast problem dojrzewania, dorastania zawsze będzie w polskiej szkole i to tego nie unikniemy. I teraz, co ciekawe, wiele na przykład mamy sojuszników w postaci różnych stowarzyszeń turystycznych, historycznych, to też
sportowych.
Nie mówię o sportowych, nie mówię o harcerstwie, więc tutaj szkoła ma wielu sojuszników. Nawet ostatnio wprowadzono taki przedmiot wychowania, mówimy wychowanie ku bezpieczeństwu. Jest to wychowanie ku bezpieczeństwu, to nie tylko zachowanie w sytuacjach ekstremalnych, ale niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Wolontariat. Więc tutaj nie da się wypisać na jednej kartce, co w szkole ma się robić. Po prostu szkoła musi szukać wielu sojuszników w zakresie wychowania. I oczywiście podstawowym sojusznikiem są rodzice. No więc to od tego też nie możemy odstąpić. Także ja bym powiedział, że nie jest źle z tym.
A co ma sama zrobić w zakresie wychowania? Proszę. Sama w sobie szkoła.
Sobie.
Jeszcze więcej tego, co robi. Króciutko, pani poseł, bo już
Króciutko. Chciałem powiedzieć, że wychowanie jest bardzo szerokim pojęciem i myślę, że szkoła wychowuje przez samo to, że jest szkołą. Bo my bardzo chętnie chcemy dzielić wychowanie i dydaktykę. Czy szkoła robi to, czy robi, czego robi więcej i tak dalej. Ja się nie zgadzam z takimi podziałami. Każda sytuacja, która ma miejsce w szkole, czy na korytarzu, czy w stołówce, czy w sali lekcyjnej, jest sytuacją wychowawczą. I do tego, żeby te sytuacje wychowawcze przynosiły pożądane efekty, musi być nauczyciel, który jest autorytetem, jest wzorem dla swojego ucznia, jest przewodnikiem, jest osobą, której może młody człowiek zaufać, bez lęku. Warunkiem tego dobrego wychowania jest proces dydaktyczny, który jest nakierowany na to, żeby rozwijać potrzeby poznawcze, chęć poznania świata. Są wszystkie sytuacje stworzone w grupie rówieśniczej, takie zaplanowane przez nauczyciela, wspólne działanie, współpraca, tolerancja, niesienie pomocy. To wszystko się dzieje w szkołach. To się dzieje bardzo często w sposób taki naturalny, chociaż proces wychowania jest procesem, który powinno być zaplanowany, ale generalnie to się dzieje. Możemy mówić o tym programie wychowania. Każda szkoła ma taki obowiązek z tytułu oświaty, mieć swój program wychowania uzgodniony z rodzicami. I mam nadzieję, że to wszystko się dzieje. Jest kwestia na pewno, jak wzmocnić pewne działania wychowawcze, aby ogół młodzieży mógł z nich korzystać ze względu na różną sytuację materialną. Krajoznawstwo, kultura, wysoka kultura, teatr, filharmonia i tak dalej.
tego jeszcze polska szkoła sobie z tym nie radzi z tytułu tak jakby braku środków z systemu, a zubożenia wielu rodzin.
Dziękuję bardzo. Już musimy na pewno kończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Gośćmi audycji. Przypomnę, że podsumowaliśmy to wszystko, co działo się w polskiej szkole i w polskim życiu akademickim w 2009-2010 roku, to znaczy roku szkolnym i akademickim. A gośćmi audycji byli tutaj w imieniu od mojej lewej strony tym razem pani profesor Tamara Zacharuk, prorektor do spraw organizacji rozwoju Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Dziękuję serdecznie za udział.
Dziękuję
pani profesor.
Bardzo.
Pani Teresa, a dalej pan Tadeusz Sowecki w kolejności, poseł PSL, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. I pani posłanka Teresa Wargocka z PiSu, także członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie do studia i poświęcenie czasu. To wszystko w programie. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Za tydzień audycję prowadzi redaktor Grzegorz Welik. Szczęść Boże. Dziękuję za uwagę.